Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Sposób na rodzinę. Dzisiaj będziemy opowiadać o połączeniu teorii z praktyką, o niezwykłym pomyśle młodych ludzi biorących udział w olimpiadzie Zwolnieni z teorii. To projekt, dzięki któremu dzieci i młodzież będą szczególnie wrażliwe na niepełnosprawność. Ale nie tylko. Ze mną w studiu Monika Merchel, Klaudia Zaworska i Rosalia Szykowska. Dzień dobry. Opowiedzcie, co to jest za olimpiada Zwolnieni z teorii.
Jest to olimpiada, w której tworzy się projekt społeczny, który w jakiś sposób ma ulepszyć środowisko. No, jest wiele formatów. Można zrobić na przykład reklamę, zbiórkę charytatywną, albo tak jak my, wydarzenie społeczne.
Jakie wydarzenie społeczne robicie?
My stworzyłyśmy projekt Handicap, którego celem jest edukowanie zdrowych ludzi na temat niepełnosprawności. I naszym wydarzeniem publicznym są warsztaty organizowane dla przedszkoli oraz podstawówek. Jak jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, to najpierw jest oczywiście po polsku, potem po angielsku i na końcu po francusku. I właśnie Handicap wzięło się z tego francuskiego.
Od czego to się zaczęło, że postanowiłaś stworzyć taki projekt?
Kiedy miałam 15 lat, przeżyłam udar mózgu i rok później zdiagnozowano mnie z bardzo rzadką chorobą moja. I to był taki, nie wiem, powiedzmy, że zapalnik, który po prostu rozpoczął tą przygodę.
Postanowiłaś stworzyć takie warsztaty?
Postanowiłam stworzyć taki projekt, którego celem jest po prostu, jak już mówiłam, edukowanie. I mamy taki szereg 9 niepełnosprawności, o których po prostu edukujemy.
W jaki sposób mówicie do jesteście młodzi, więc do młodych ludzi o niepełnosprawnościach, których na przykład nie widać?
Na pewno staramy się zrobić to w taki sposób, żeby nawet najmłodsi, czyli dzieci z przedszkola, zrozumiały. Staramy się edukować poprzez zabawę, chociaż tak, że oczywiście teoretyzujemy tą wiedzę i żeby po prostu być dobrym w tym, co robimy, braliśmy udział też na przykład w warsztatach z...
Opowiadania, przekazywania wiedzy?
Przekazywania wiedzy na temat Alzheimera. Mhm. Mieliśmy warsztaty z panią Sabiną z fundacji.
To była fundacja Zapisane w mózgu.
To jest taka bardzo przejmująca historia też tej pani. Mieliśmy warsztaty. Pani nam pokazała tak naprawdę, jak się obchodzi z taką osobą, jakie są też stadia choroby, więc nasza wiedza jest na dosyć wysokim poziomie, dlatego czujemy się na siłach, żeby przekazywać tę wiedzę dalej.
No i pewnie takim innym językiem mówicie niż naukowcy, nauczyciele, doktorzy, lekarze.
Tak, wiadomo, spotykamy się właśnie z takimi 5-latkami, nawet z młodszymi dziećmi i musimy im przekazać tą wiedzę na podstawie tak naprawdę zabawy i próbujemy jakichś różnych symulacji, jakichś takich prostych zabaw, żeby po prostu pokazać im, żeby pomóc im wczuć się właśnie w rolę takiej osoby niepełnosprawnej, żeby miały też od małego taką świadomość, że naprawdę to jest duża zmora żyć z taką niepełnosprawnością.
9 różnych przykładów. Jakie to są przykłady?
Mamy w katalogu dla przedszkola brak kończyny, brak wzroku, brak słuchu oraz brak mowy. A jeśli chodzi o szkoły podstawowe, mamy takie symulacje jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane, niedowład poudarowy oraz autyzm.
Które najciężej przekazać?
Według mnie autyzm i stwardnienie rozsiane, aczkolwiek ja sama prowadzę chorobę Parkinsona, więc na ten temat się nie wypowiem.
To opowiedzcie o swoich jakby warsztatach, że tak to powiem.
No to jeśli chodzi o chorobę Parkinsona, no to zakupiliśmy specjalistyczny sprzęt. Mamy taki akumulator oraz rękawice, które po prostu symulują to drganie parkinsonowskie. Mhm. I wtedy też właśnie mówimy dzieciom, żeby spróbowały na przykład przekazać sobie rzeczy pomiędzy sobą. Z tym, że no wiadomo, ręce się trzęsą, no to nie są w stanie tego tak dobrze zrobić. Prosimy, żeby na przykład dzieci napisały swoje imię i nazwisko. Mhm. No to też ma na przykład bardzo różne efekty, ponieważ jak właśnie z dziewczynami oglądałyśmy, to no, była duża różnica.
Ja specjalizuję się w Alzheimerze właśnie. Tak naprawdę też za pomocą zabawy staramy się edukować te dzieci. Na początku programu moich każdych warsztatów jest bajka, która pozwala dzieci wprowadzić w taki spokojny, wyciszający rytm, aby lepiej zrozumiały właśnie osoby zmagające się z tą chorobą. Potem przechodzimy do różnych gier pamięciowych, takie jak na przykład gdzie to było. Czyli mamy ułożone klocki, potem zmieniamy coś w tym ustawieniu i dzieci muszą wskazać, gdzie coś było. I bardzo często spotykałam się z tym właśnie na warsztatach, że dzieci nie pamiętały dokładnie ustawienia, nie były sobie w stanie go przypomnieć. Na każdym etapie tych warsztatów rozmawiamy o emocjach i zawsze pytam dzieci, czy co poczuły wtedy, jak myślą, że mogłaby się czuć właśnie osoba z Alzheimerem. I tak naprawdę przez tą praktykę te dzieci są w stanie nam powiedzieć i zrozumieć, jak może się czuć właśnie taka osoba. Choroba Alzheimera to także choroba, która już w tych najwyższych stadiach zaczyna mieć takie oddziaływanie także fizjologiczne, czyli osoby nie tylko chorują na pamięć, tak w cudzysłowie oczywiście, ale także zaczynają mieć problemy z codziennym funkcjonowaniem, na przykład ciężej im się je, zwraca do innych i aby też to przedstawić dzieciom, właśnie zastosowaliśmy taką zabawę, aby za pomocą słomki papierowej spróbowały zjeść żelki. Jest to oczywiście bardzo utrudnione. To pokazuje też dzieciom, że takie niewidoczne w cudzysłowie choroby także mają realne oddziaływanie na naszą codzienność.
No to ja przeprowadzam z moją przyjaciółką udar i niedowład oraz brak kończyny. Udar i niedowład miałam okazję przeprowadzić właśnie niedawno i na początku oczywiście wskazujemy dzieciom na najważniejsze rzeczy, przeprowadzamy im taki test malutki z testu FAST na udar i prezentujemy, w jaki sposób możemy rozpoznać, że jakaś osoba w naszym otoczeniu zmaga się właśnie z udarem, właśnie w tym momencie, i tłumaczymy dzieciom, jak to jest ważne, aby jak najszybciej doprowadzić taką osobę do specjalistycznej jednostki, do jakiegoś szpitala bądź jakiejś przychodni, ponieważ właśnie przy udarze mamy bardzo krótki czas na to, aby podjąć działanie. Każda minuta się liczy, dokładnie. I aby pokazać dzieciom to, na początku właśnie przekazujemy teoretyczną wiedzę, a na koniec warsztatów, po wszystkich zabawach, symulacjach, tak pytam się dzieci zabawnie, czy pamiętają w ogóle, co gadałam na początku. I ku mojemu zdziwieniu spotkałam się z tym, że wszystkie dzieci zapamiętały to, co powiedziałam o teście FAST i umiały wskazać, jakie trzeba powiedzieć o sobie, co trzeba o sobie powiedzieć, aby właśnie ten udar rozpoznać. I przeprowadzamy różne zabawy. Taka zabawa ciesząca się największą popularnością w naszej symulacji to była zabawa, taki labirynt przeprowadzałyśmy. Dzieci musiały przejść przez labirynt ustawiony na podłodze z zamkniętymi oczami bądź właśnie ze specjalistycznymi okularami, które zakupiliśmy, które właśnie symulują to, jak się widzi podczas udaru, i mają również ociężałą jedną stronę ciała, mają ciężary na jednej ręce oraz na jednej nodze, a druga osoba z pary, ponieważ przeprowadzaliśmy tą symulację w parach, miała zasłonięte usta i musiała tej osobie, która przechodziła przez labirynt, opowiedzieć właśnie, w jaki sposób przez niego przejść. I naprawdę wyniki były przeróżne. Oczywiście dzieci próbowały jakoś oszukiwać, no bo widziały, że to jest ciężkie zadanie, ale mam wrażenie, że właśnie z takich warsztatów poprzez zabawę, poprzez tworzenie dobrych wspomnień, jak najwięcej te dzieci zrozumiały i wyciągnęły z tych warsztatów.
Dlaczego postanowiłyście się tak zaangażować w ten projekt?
No jest to dla nas ważne, każdy z nas ma swoje powody, ale no wydaje mi się, że to jest po prostu doświadczenie. Możemy poznać wielu nowych ludzi, możemy pomóc realnie komuś i możemy edukować innych, bo to jednak nie jest tak, że to jest tylko dla olimpiady. Ale no faktycznie, no trzeba przyznać, że olimpiada daje nam wiele takich pomocy. Mamy wiele ludzi, którzy są w stanie nam pomóc. Jednak no wydaje mi się, że to wyjdzie poza olimpiadę.
Ja też uważam, że takim naszym celem było walczenie ze stereotypami, czyli jeśli myślimy o osobie niepełnosprawnej, no to pierwsze, co nam przychodzi na myśl, to naprawdę wózek inwalidzki czy biała laska. A tak naprawdę jest tyle niepełnosprawności, o których nie zdajemy sobie nawet sprawy.
Których nie widzimy
Tak,
też.
Których nie widzimy, a są tak samo poważne i po prostu uważamy, że nie można tego bagatelizować i trzeba jak najbardziej angażować społeczeństwo i uświadamiać właśnie o tym.
Tak samo jak Rosalia, zaangażowałam się troszeczkę z mojego własnego doświadczenia, ponieważ niedawno miałam problemy ze sercem i też się zmagałam z tym, że wiele osób też z mojej klasy nie wiedziało, o co chodzi, jakieś wyśmiewanie, podśmiewanie, jakieś niefajne żarty i zdecydowałam się właśnie, jak Rosalia angażowała ludzi do zespołu, że fajnie byłoby wziąć udział w czymś takim, ponieważ naprawdę widać dużą niewiedzę u wielu osób, zwłaszcza takich młodszych, którzy jeszcze nie do końca mają rozwiniętą empatię i nie są w stanie do końca się wypowiedzieć też na jakiś temat, a tylko i wyłącznie się podśmiechują. Dlatego zdecydowałyśmy się, że warto pracować nawet z takimi małymi dzieciaczkami z przedszkola, aby pokazać im, że te niepełnosprawności naprawdę nie są za sobą wiele utrudnień w życiach takich osób i mam nadzieję, że nam się właśnie to udaje.
Dużo już dzieci brało udział w waszych warsztatach? Dzieci i młodzieży w sumie, bo dla szkół też robicie takie warsztaty.
Tak, mamy już w kolejce dwie szkoły podstawowe, ale na tą chwilę wzięło udział prawie 200 dzieci.
Wow, i jak wrażenia?
Ogólnie myślałam, że będzie dużo trudniej, aczkolwiek, no wiadomo, wszystko niesie ze sobą swoje trudy, ale no jest dużo łatwiej niż myślałam. Jednak dzieci są dość wyrozumiałe, jeśli chodzi o takie edukowanie ich. No i bardzo rzadko się spotykałam z tym, że faktycznie oni naprawdę przeszkadzali i nie słuchali. I wydaje mi się, że to była miła atmosfera do pracy, jak było tak spokojnie i naprawdę się do tego przykładali.
Ja odczułam z mojej perspektywy taką profesjonalną atmosferę właśnie. Panie przedszkolanki oraz nauczycielki w taki bardzo dobry sposób też kierowały grupą, czyli na przykład jeśli dzieci na przykład nie słuchały, to potrafiły przekierować tę sytuację tak, że cała uwaga była skupiona na nas i naprawdę bardzo dobrze mi się pracowało z tymi dziećmi i uważam, że myślę, że dobrze zrozumiały tą misję, którą próbowałyśmy im przekazać.
Tak, ja też mam takie odczucia, że jednak po nakładzie jakiejś pracy, po tym wszystkim, co przygotowałyśmy, po tym, jak robiłyśmy wszelakie próby do naszych symulacji, jak wymyślałyśmy różne zabawy, jak najlepiej przekazać dzieciom naszą wiedzę, jak to sprawić, żeby właśnie jak najwięcej zapamiętały i żeby zmieniły trochę swoje takie stereotypowe podejście do sprawy. I jednak wiadomo, zmagałyśmy się z różnymi trudami. Niektóre dzieci są bardziej ruchliwe, niektóre dzieci jednak są bardziej też spokojne i starałyśmy się jednak to wcelować idealnie w środek, aby każde dziecko w naszych symulacjach znalazło coś dla siebie.
To teraz zrobimy krótką przerwę i zaraz wracamy do rozmowy. Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Sposób na rodzinę. Ze mną w studiu, przypomnę, Monika Merchel, Klaudia Zaworska i Rosalia Szykowska. Opowiadamy o warsztatach, które prowadzicie dla dzieci i młodzieży. Jak mówić o chorobach, których nie widać?
Ogólnie to było bardzo ciężkie zadanie, ponieważ nie wiedziałyśmy, jak się za to zabrać. Aczkolwiek, no wiadomo, z czasem wszystko przyszło takie bardziej rozjaśnione i już miałyśmy ogólnie pojęcie, jak to przekazać. Było po pierwszych warsztatach, dostałyśmy wiele rad, takich polecajek i rzeczy, które pozwolą nam to urozmaicić. No wydaje mi się, że też takie konsultacje pomiędzy wszystkimi dziewczynami z zespołu dość dużo dały.
Ja uważam też, że już po pierwszych warsztatach tak naprawdę zauważyłyśmy i znalazłyśmy taki złoty środek, jak przekazywać tę wiedzę tym dzieciom i to naprawdę, to doświadczenie bardzo dużo dało nam do zrozumienia i tak naprawdę uważam, że te ostatnie już warsztaty, które robiliśmy, wyszły super.
Tak, ostatnie warsztaty, jakie miałyśmy, to już przeprowadzałyśmy ze trochę starszymi dziećmi, ponieważ ze dziećmi ze szkoły podstawowej i te dzieci już trochę bardziej rozumiały, były też bardziej zaangażowane w wszystko, co mówiłyśmy i nie musiałyśmy też przeprowadzać tylko i wyłącznie tych takich właśnie symulacji, które widać ze wszystkich niepełnosprawności, lecz właśnie przeprowadziłyśmy symulacje Alzheimera, Parkinsona, czy też niedowład udarowy i autyzm. Było ich naprawdę bardzo dużo. Dzieci były jednak bardzo zaangażowane i były w stanie przejść tak naprawdę longiem przez wszystkie symulacje i na końcu oczywiście mogły zrobić sobie z nami zdjęcie. Różne dzieci nawet podchodziły, pytały się, jak tam się czujemy po tych symulacjach. Bardzo było to miłe i naprawdę już czujemy, że z każdymi warsztatami, z każdym dniem idzie nam coraz lepiej i zachęcamy wszystkie właśnie szkoły do kontaktu z nami, abyśmy mogły przeprowadzić tych symulacji jeszcze więcej, aby się bardziej dokształcić w tych tematach oraz oczywiście, aby przekazać tej wiedzy jak najwięcej, bo na tym nam zależy najbardziej.
Mówicie, że macie też własne doświadczenie z chorobami, których nie widać, które są. Jak reagują wasi rówieśnicy, kiedy rozpoczynaliście albo mówiłyście o tym, co się z wami dzieje?
Ogólnie było takie wielkie niezrozumienie, ponieważ, no wiadomo, rzadkie choroby, no to niespotykana rzecz. Też były różne reakcje naprawdę, no nie ma takiego jednego złotego środka i po prostu każdy reagował na to zupełnie inaczej.
Wokół siebie mam bardzo dużo też rozumiejących osób i wszystkie moje przyjaciółki bardzo mnie wspierały. Zawsze jak się czyś też źle czułam, miałam jakieś osłabienie z powodu mojego serca, pomagały mi wychodzić do pielęgniarki, czy też pomagały mi się uspokoić. Właśnie Klaudia, moja najlepsza przyjaciółka, bardzo mi pomagała, bo już długo się dość mierzę z tą chorobą, bo już ponad rok. No, różne osoby z klasy różnie reagują, jakieś podśmiechywania, ale naprawdę się cieszę, że jednak w moim środowisku znalazłam te osoby bardzo takie pomocne, co są w stanie mi zawsze pomóc.
Z czym wyjdzie taki młody człowiek po waszych warsztatach? Jaką wiedzę zdobędzie i jak to może się przełożyć na jego życie?
Ja myślę, że na pewno młody człowiek po naszych warsztatach będzie miał w sobie bardzo wiele empatii, ponieważ zobaczy tak naprawdę całą sytuację z innej perspektywy, czyli z perspektywy osoby chorującej. Będzie miał na pewno wiele okazji do tego, aby przekazać innym, na przykład też dowiadującym się może w późniejszym czasie o tych chorobach, jak wyglądało to z jego perspektywy. Myślę, że na pewno młody człowiek po naszych warsztatach ma bardzo otwartą głowę, w której jest wiele empatii oraz współczucia.
Staram się właśnie dzieciom przekazać jak najwięcej o tym udarze, lecz najważniejszą rzeczą dla mnie właśnie w tej symulacji jest to, aby dzieci zrozumiały, że udar to jest taka choroba, takie zjawisko, że trzeba działać właśnie jak najszybciej. I mam wrażenie, że każde dziecko po naszych warsztatach jest w stanie przypomnieć sobie test FAST i zdiagnozować nawet u osoby w własnym otoczeniu udar.
Dlaczego akurat właśnie takie choroby? Dlaczego akurat właśnie takie warsztaty i symulacje, a nie inne? Czym się kierowałaś przy wyborze?
Wybór był bardzo duży, ale musieliśmy też patrzeć na to, że nie wszystkie choroby da się zasymulować. I musieliśmy też patrzeć, żeby przede wszystkim to było takie, no nie wiem, może bardziej profesjonalne, ponieważ no nie wszystkie choroby da się zasymulować w profesjonalny sposób i też nie chciałyśmy być źle odebrane przez innych, że jednak symulujemy coś takiego, że czemu się śmiejemy z takich chorób, że przecież to jest ciężkie, a no wcale nie chodzi o to, tylko po prostu my chcemy przekazać tą wiedzę jak najlepiej. Też musieliśmy patrzeć na to, że na rynku są różne sprzęty, no i musieliśmy dobrać to odpowiednio do naszych możliwości finansowych, ponieważ no na początku było bardzo ciężko, ale koniec końców dostaliśmy dofinansowanie od Starostwa Powiatowego w Kościerzynie, od Urzędu Miasta też w Kościerzynie, no i też parę małych firm takich lokalnych nas wspomogło. Mamy okulary do symulacji zaćmy, co się właśnie przydaje przy symulacji niedowładu poudarowego. Mamy też różnego rodzaju słuchawki do symulacji braku słuchu.
Z takiego profesjonalnego sprzętu to by było na tyle, aczkolwiek wykorzystujemy także wiele takich codziennego użytku sprzętów, takich jak na przykład właśnie słomki, talerzyki, puzzle, które też się przydają, klocki Lego, żeby pokazać tym dzieciom w takich normalnych, codziennych warunkach, jak może właśnie wyglądać jakaś choroba.
I jak reagują młodzi, jak na przykład ubierają takie okulary albo próbują pisać, jak już tu wspomniałyście wcześniej, chorą ręką?
Spotykamy się z ogromnym zdziwieniem, ponieważ te dzieci naprawdę nie miały pojęcia, jak się spotyka właśnie z taką chorobą, z taką niepełnosprawnością. I dzieci przychodzą przez różne zadania, które im dajemy, które im wytaczamy, właśnie z każdym zadaniem, z coraz cięższym zadaniem uświadamiają sobie, że to naprawdę nie jest takie proste borykać się z taką niepełnosprawnością.
Jaki macie cel?
Przekazanie wiedzy, ale no też nie będę ukrywać, jako że jesteśmy częścią olimpiady, no to fajnie by było coś wygrać. No wiadomo, każdy z nas dostanie certyfikat na zakończenie projektu. No myślę, że to będzie taki świetny wpis do CV, ponieważ no nie dość, że ta wiedza dodatkowa, no to doświadczenie.
Dlaczego warto wziąć udział w takich waszych warsztatach?
Uważam, że nasze warsztaty są świetną tak naprawdę okazją, żeby poznać tą drugą perspektywę, czyli osoby, która zmaga się z jakąś chorobą, perspektywę, w której nie jesteśmy się w stanie postawić tak na co dzień, też to każe nam troszeczkę wyjść z naszej strefy komfortu i otwiera całkowicie nowe perspektywy na każdy aspekt życia. Także przez to, że docieramy do właśnie tak młodych, uważam, że jesteśmy w stanie troszeczkę kreować ich empatię oraz świadomość w starszym wieku.
Najważniejszym celem dla nas jest pokazanie tym dzieciom, że naprawdę jest ciężko zmagać się z taką niepełnosprawnością i właśnie za każdym razem chcemy, aby te dzieci jak najwięcej wyniosły z naszych warsztatów.
Co wyście się nauczyły podczas tego projektu? Bo prawda jest taka, że wy uczycie, ale same też się nauczyłyście i dużo wyciągnęłyście dla siebie.
Myślę, że najwięcej nauczyłyśmy się z warsztatów przeprowadzonych przez panią Sabinę z Fundacji Zapisane w Mózgu. Były to warsztaty skupiające się na chorobie Parkinsona i chorobie Alzheimera, aczkolwiek cały taki kurs kręci się naokoło tego, że po prostu pokazuje, jak opiekować się osobą z chorobą neurodegeneracyjną, z chorobą Alzheimera. I no myślę, że z tego najwięcej wyniosłyśmy, ponieważ naprawdę to były takie bardzo angażujące warsztaty. Fakt, była teoria, ale było też dużo praktyki. No i przydaje się w życiu codziennym, ponieważ spotykamy się z różnymi ludźmi. No i też wtedy można tą wiedzę przekazać w bardzo dobry sposób.
Tak jak Rosalia powiedziała, myślę, że właśnie te warsztaty z panią Sabiną dały nam bardzo dużo doświadczenia, ponieważ działo się to przed jeszcze naszymi warsztatami i mogliśmy po prostu sami przetestować sposób, w jaki obcować z osobą chorą, przez co mieliśmy także lepszą perspektywę na to, jak przekazywać tą wiedzę młodym, aby zrozumieli to w podobny sposób jak my.
Doświadczenie właśnie z tymi dziećmi, to jak przeprowadzamy z nimi symulacje, czy też nawet praca w naszym zespole bardzo dużo nas nauczyła, ponieważ wiadomo, zawsze powstają jakieś zgrzyty, jakieś niedociągnięcia, jakieś niezgody, dlatego staramy się zawsze jak najszybciej załagodzić te sprawy i razem dalej współpracować, ponieważ w naszym projekcie właśnie najważniejsza jest u nas taka współpraca i właśnie szybka komunikacja między nami, ponieważ te warsztaty, które przeprowadzamy, dzieją się bardzo szybko, ponieważ dzieci mają ograniczony czas uwagi też również.
No tak.
I też musimy szybko właśnie balansować między różnymi symulacjami.
Jeśli ktoś nas słucha, jakaś nauczycielka, nauczyciel i chciałby was zaprosić na takie warsztaty, to co, może się zgłosić?
Jasne, może się z nami skontaktować na nasz e-mail handicap.zzt@gmail.com i wtedy się z nim skontaktujemy, chociaż no wiadomo, najlepiej nam się działa na terenie powiatu kościerskiego, bo tam mamy jednak ten dostęp do komunikacji. Ale myślę, że jeśli to by była dobra oferta, że na przykład jakaś duża szkoła, no to myślę, że nie byłoby problemu, żeby dojechać.
No to jeśli ktoś słucha nas i jest niezdecydowany, dlaczego warto was zaprosić, to dlaczego warto w takiej szkole dla uczniów, dla przedszkolaków starszych pewnie zorganizować takie warsztaty?
Ogólnie wydaje mi się, że dlatego, że to się też wpisuje bardzo w podstawy, ponieważ mieliśmy rozmowę z dyrektorką przedszkola, no i powiedziała nam, że to się bardzo idealnie po prostu wpisuje w podstawę. Nie dość, że wpisuje się w naukę o niepełnosprawności, to jeszcze o empatii. Jest wiele korzyści, ponieważ nie dość, że dzieci się nauczą tego, to same poczują to na własnej skórze. My też postaramy się tę wiedzę przekazać w jak najbardziej dostosowany sposób. No i też wydaje mi się, że to jest taka dobra opcja, żeby i dzieci, i nauczyciele trochę się czegoś douczyli.
My dostosujemy się do naszego odbiorcy i właśnie jak przeprowadzaliśmy i symulacje w przedszkolu i w podstawówce, no to one wyglądają zupełnie inaczej. Wiadomo, żeby wpasować się w wiek odbiorcy i w przedszkolu przeprowadzaliśmy właśnie takie symulacje bardziej widoczne właśnie, żeby dzieci nie miały problemu z odbiorem, właśnie jak brak wzroku, brak mowy, brak słuchu czy brak kończyny. Staramy się w starszych grupach przeprowadzać te symulacje też, których nie widać, ponieważ na tym nam najbardziej zależy, żeby zobaczyć, że jednak nie każdą niepełnosprawność da się zobaczyć gołym okiem i często warto bardziej się zagłębić w historię danej osoby niż tylko tak popatrzeć pobieżnie.
Ja też uważam, że przez nasze takie praktyczne podejście do tego tematu, czyli poprzez warsztaty, nie tylko wiedzę teoretyczną, lecz także podpartą doświadczeniem, dzieci oraz młodzież może lepiej zrozumieć istotę samych chorób oraz w taki namacalny sposób dotknąć, z czym to się tak naprawdę je.
Czego wam życzyć wygranej W olimpiadzie?
Byłoby miło. Chociaż no wiadomo, patrzymy też realnie, no z Kościerzyny to był jeden projekt, który zdobył brązowego wilka. Są jeszcze srebrny i złoty wilk. No i ogólnie olimpiada ma takie zasady, że brązowego wilka dostaje każdy, kto będzie miał 4,5 tysiąca na 6 tysięcy punktów.
Ile macie punktów już?
3 tysiące coś tam.
Coś koło tego.
No to bliziutko.
No, brakuje nam jeszcze 3 kategorii do wpisania, ale to można dopiero na etapie zakończenia wpisać.
A kiedy finał?
Nasz projekt kończy się 3 kwietnia bodajże, aczkolwiek sama olimpiada się kończy parę dni później. I finał będzie w maju, tak mi się wydaje.
Tak, na koniec maja, bodajże 26.
Tak, i wtedy będzie właśnie zebranie w Warszawie, prawdopodobnie na Stadionie Narodowym i no jeszcze nie wiemy, czy tam będziemy, bo to wszystko zależy od nauczycielki i od szkoły. Tam właśnie jest takie podsumowanie wszystkiego. Są przedstawione nominacje do Złotych Wilków, ponieważ Złote Wilki to jest takie wyróżnienie dla każdej kategorii, dla najlepszego projektu z całej Polski. No i no fajnie byłoby się w tym znaleźć, aczkolwiek no jeszcze nie wiemy, jak to pójdzie.
To życzę wam wygranej, ale myślę, że po tym, co opowiadałyście, to już jesteście wygrane. No tyle młodych ludzi zmieniło swoje podejście, poczuło, można tak powiedzieć, choroby. Dzięki wam.
Tak, bardzo jesteśmy z tego zadowolone. Mamy nadzieję, że jak najwięcej szkół się z nami skonsultuje, abyśmy mogły przeprowadzić tych symulacji jeszcze więcej, aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców.
Pięknie, bardzo wam dziękuję za spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
To była audycja Sposób na rodzinę. W studiu moimi gośćmi były Monika Merchel, Klaudia Zaborska i Rozalia Szykowska. Do usłyszenia za tydzień. Alicja Samolewicz-Iglicka.